Dialog sportowy.
Halo, halo, to sportowy dialog w Radiu Mors. Witają się z Państwem
Agata Marzec,
Paweł Trawiński
i Przemysław Gawin. Najpierw zaczniemy od Ekstraklasy. W piątek Wisła Płock zremisowała bezbramkowo z Arką Gdynia i to był taki mecz, w którym no niewiele się działo, takie typowe chyba starcie Beniaminków.
Ja bym powiedział, że to typowe ostatnie spotkanie Arki Gdynia, bo Gdynianie naprawdę nie są w najlepszej formie, zwłaszcza ofensywnie. No i ten mecz chyba odzwierciedlał to, że oni raczej ostatnio grają na remisy niż o zwycięstwa.
Wisła jednak miała swoje okazje, dobrze grał Furman, mieli swoje okazje, bo między innymi strzelał też Kanta, ale Arka miała dużo szczęścia, bo albo miała w bramce Konrada Jałochę, albo Krzysztofa Sobieraja, bo też raz tam uratował swój zespół, wybijając piłkę sprzed linii bramkowej, ale też była poprzeczka, więc Arka chyba może mówić o dużym szczęściu, ale też chyba wpadła w dołek.
Tak, no zdecydowanie tutaj będą walczyć, myślę, o to, żeby gdzieś się nie znaleźć na święta w okolicach nawet strefy spadkowej, co chyba może być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę dobry start do tego sezonu.
W sobotę grała Lechia Gdańsk i znów zremisowała 1-1 i znów chyba można powiedzieć niedosyt.
Tak, stracone punkty zdecydowanie. Tutaj można było ten mecz wygrać. Pierwsza połowa była bardzo dobra, szybko objęte prowadzenie, potem był jeszcze strzał w słupek. No niestety rzut karny, decyzja dosyć kontrowersyjna. Druga połowa słabsza poza końcówką, gdzie znowu Lechia mocniej przycisnęła, także no rzeczywiście, na pewno był to mecz do wygrania. No ale jest dalej pozycja ex aequo, można powiedzieć, na szczycie tabeli razem z Jagiellonią Białystok, także nie ma jeszcze co się martwić, myślę, za bardzo.
A my posłuchajmy, co do powiedzenia po meczu Lechii z Pogonią mieli Dawid Kudła i Lukas Haraslin.
Jedna i druga drużyna miały swoje szanse, zakończył się, myślę, sprawiedliwym remisem. No, dużo walki, trudne warunki, dobre w piłkę, boisko. Wiadomo, mokre, ale obie drużyny miały te same warunki, no, ale Lechia od 75 minuty, myślę, grała troszeczkę lepiej, ale stawialiśmy dobry opór i szanujemy ten punkt.
Nie wiem, ja nie jestem sędzią, to jest decyzja sędzia, a tego nie będę miała komentować, to zobaczymy sobie na wideo, ale sędzia zdecydował się na rzut karny, no niestety, ten rzut karny... Tak było, że Pogoń strzelił bramki i w końcu skończył się 1-1.
Lechia druga jednak ma troszeczkę gorszy bilans bramkowy, a wynik w Gdańsku otworzył w 9 minucie Rafał Wolski. Chyba jednak po błędzie Dawida Kudły, bo moim zdaniem chyba powinien to obronić.
Tak, tak mi się wydaje.
Wyrównał w 45 minucie, jak już wspomniałeś, Adam Frączczak. Nie wiem, czy widziałeś, ale co się stało przed tym rzutem karnym? Adam Frączczak zjadł knopersa, tak, bo jeden z kibiców Lechii rzucił właśnie knopersem zawodnika Pogoni. On zjadł go, chociaż nie do końca, ale potem strzelił rzut karny dość pewnie, bo Wania Milinkowicz-Sawicz się przeciwległy róg się rzucił, więc ten knopers, można powiedzieć, chyba trochę pomógł.
No mnie zawsze dziwi to, że piłkarze nie boją się zjeść właśnie tych wszystkich smakołyków rzucanych przez kibiców przeciwnej, bądź co bądź drużyny. Wiadomo, że kibice różne rzeczy mogą mieć tam na myśli, no ale na własne ryzyko, powiedzmy, zjadł karnego, strzelił, więc może ten knopers mu dodał jakoś energii właśnie, żeby wykorzystać jedenastkę.
Pierwsza liga teraz w naszym sportowym dialogu. Najpierw Stomil Olsztyn pokonał Drutek z Bytowiem Bytów 3-1. To było słabe spotkanie podopiecznych Tomasza Kafarskiego, którzy teraz zajmują dopiero 9 miejsce, a celem przed tym sezonem był awans, więc chyba coś nie halo w Bytowie.
No rzeczywiście forma jest nie najlepsza, ale wiadomo, że sezon, zwłaszcza pierwszej ligi, jest długi, to jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie w tej chwili, także to myślę, że jeszcze można z optymizmem patrzeć w przyszłość. W lepszej sytuacji chyba jest Chojniczanka w tej chwili.
Dużo lepszy, bo Chojniczanka znowu na zwycięskiej drodze. Chojniczanie wygrali u siebie z Wigrami Suwałki 3-2, no i są wiceliderem pierwszej ligi. To są bardzo dobre dni dla podopiecznych Macieja Bartoszka. Zdecydowanie lepiej niż Bytowia, bo w tej chwili różnice punktowe między obiema ekipami wynoszą 10 punktów. To już jest duża strata graczy Tomasza Kawarskiego w porównaniu do Chojniczanki. No i Bytowia jest ostatnio na złej drodze, chociaż wiadomo, Puchar Polski, tam czarno-biało-czerwoni spisują się dużo lepiej, ale chyba taka pucharowa gorączka dopadła Bytowia, bo coś nie tak dzieje się z tą ekipą. W ostatnich 5 ligowych meczach tylko 3 punkty, a zespół, który chce awansować, nie może tak punktować.
No chyba, że postawili już sobie za cel w tym sezonie rzeczywiście wygraną w Pucharze Polski. Jeśli udałoby im się, no to byłby to na pewno sukces, ale no powiedzmy sobie szczerze, jest to mało prawdopodobne.
No chociaż z drugiej strony już to takie najlepsze ekipy odpadły z Pucharu Polski, tak? Nie ma między innymi mistrza Polski Legii Warszawa, więc Bytowia ma szansę na awans do półfinału, zwłaszcza, że w pierwszym meczu ćwierćfinału Pucharu Polski Bytowianie pokonali na własnym stadionie Arkę Gdynia 2-1, a mecz Arki i Bytowi rewanżowy 30 listopada. No to przejdziemy do siatkówki, której już chyba trochę więcej głosu zabierze Agata, więc słuchamy, co działo się na siatkarskich parkietach.
W pomorskiej siatkówce trochę jak na kolejce górskiej. Raz góra, raz dół. Ta góra to mecz wygrany Lotosu Trefla Gdańska dosyć pewnie z Oniko AZS z Politechniką Warszawską 3-1. Tylko w drugim secie tak naprawdę gdańszczanie trochę się pogubili i inicjatywę przejął zespół z Warszawy. Odskoczył im na kilka punktów i stąd właściwie set przegrany. Nie dali rady ich dogonić tak naprawdę. Ale już w trzecim i czwartym secie Lotos pokazał na co go stać i faktycznie dominował na parkiecie. MVP meczu został rozgrywający Michał Masne. Przybyły do nas w tym sezonie dopiero z Jastrzębskiego Węgla.
A najwięcej punktów dał Damian Szulc, aż 24. Chyba to był dobry występ atakującego.
Tak, dość mocno pokazał swoje umiejętności. Porównywano ten mecz, jeżeli chodzi o jego zagrywkę, z meczem, kiedy grał jeszcze w Siedlcach bodajże i tam zdobył aż 10 punktów z zagrywki. Z tego co pamiętam, to było chyba nawet pod rząd 10 punktów i pamiętam, że kiedy go pytano właśnie o ten mecz z Warszawą, teraz właśnie nawiązywano do tamtego meczu. Także w serwisie zdecydowanie dominował Lotos. No i co pewne, Lotos awansował w tabeli, ponieważ przed tą kolejką był 10. Jednak, żebyśmy mogli dowiedzieć się, o ile miejsc tak naprawdę awansowali, musimy zaczekać na rozstrzygnięcie trwającego właśnie meczu między Indykpolem AZS Olsztyn, który jest przed Lotosem w tabeli, i Efektorem Kielce, który jest za. No i jeżeli Efektor wygra, no to przegoni Lotos, Lotos spadnie na 8 miejsce. Jeżeli Indykpol, zostaniemy na 7 po tej kolejce.
Myślę, że w tej chwili gdańska drużyna będzie raczej szła w górę w tabeli niż w dół, bo te wszystkie najtrudniejsze mecze zostały odpękane, na początku sezonu.
PG, także była Resowia, była najmocniejsze Zaksa też już za nami. No niestety trochę gorzej powiodło się w tym tygodniu naszym sopockim atomówkom, które dość niespodziewanie przegrały mecz z KS-em Pałac Bydgoszcz. W hali stulecia w Sopocie Atom podejmował drużynę z Bydgoszczy. No i można powiedzieć, że sopocianki zaczęły z impetem, bo pozwoliły w pierwszym secie zdobyć drużynie z Bydgoszczy zaledwie 13 punktów. Niestety już w drugiej partii właściwie wszystko się odwróciło, bo to Bydgoszcz wygrał do 15 tego seta. No i w tym momencie tak jakby, nie wiem, skrzydła opadły trochę sopociankom. To znaczy mniej więcej do 18-19 punktu już w tym trzecim i czwartym secie Bydgoszcz utrzymywał przewagę. Później Atom próbował dogonić, ale jakoś im się nie udawało do samego końca i mecz został przegrany. Co prawda w dość wyrównanej walce na pewno w secie trzecim, bo do 23. Ostatni set do 20 punktów. MVP tego meczu została Ewelina Krzywicka.
Siostra Marcina Krzywickiego, tak?
Króla
Twittera.
Piłkarza. Nie wiem, tak? Przyjmująca KS Pałac Bydgoszcz. No i z atomówkami jest podobnie jak z Lotosem, to znaczy czekamy na to, jak będzie wyglądała ich sytuacja w tabeli, ponieważ mimo porażki w tym momencie atomówki utrzymują się na 5. miejscu w tabeli Orlen Ligi, jednak czekamy na rozstrzygnięcie derb Łodzi, Budowlanymi Łódź, a ŁKS-em Komerskon Łódź. I ten mecz trwa właśnie w tej chwili. Jest podobna sytuacja, Budowlani są przed Atomem, jeżeli one wygrają, to Atom zostaje na 5. miejscu, natomiast Komerskon jest za Atomem, więc ma jeszcze szansę przegonić drużynę z Sopotu.
Tyle w siatkówce, a co Paweł słychać w koszykówce?
W koszykówce jak zwykle działo się bardzo dużo, zaczniemy może od panów. Tutaj jeden mecz wygrany, jeden mecz przegrany, jeśli chodzi o trójmiejskie drużyny. Trefl Sopot przegrał 60-69 z Kingiem Szczecin. Mecz niezły, biorąc pod uwagę ostatnią formę drużyny ze Szczecina. Sopot jest pierwszą drużyną, która w tym sezonie powstrzymała Kinga przed rzuceniem 80 punktów w meczu, także niezły mecz defensywy sopocian, ale pod koszem przeciwników już nie było tak dobrze. Słaba skuteczność rzutów z gry, słaba skuteczność również rzutów osobistych, bo tylko 36%, no to jest bardzo słabo. Mecz był dość wyrównany, mimo tego, że King Szczecin był tutaj zdecydowanym faworytem. I trzecia kwarta tak naprawdę była tutaj kluczowa dla wyniku tego meczu, przegrana przez Trefla 10 punktami. Poza tym trzy pozostałe kwarty naprawdę niezłe w wykonaniu sopocian. Najlepszy w trójmiejskiej drużynie Karolak, 20 punktów. Stefański i Markowicz po 10. W drużynie Kinga Szczecin Robinson 16, Robins 11 i Kikowski 10. Lepiej poradziło sobie ASEKO Gdynia w meczu z AZS-em Koszalin. To był mecz wyjazdowy, wygrany przez Gdynian 72-69. Tutaj do przerwy rywalizacja toczyła się łeb w łeb. Wynik 36-35 dla gospodarzy. Gdynianie byli nieco lepsi pod koszem. Akademicy za to bardzo skuteczni w rzutach za 3 punkty. Ale po przerwie fantastyczna gra AZS-u pozwoliła im na odskoczenie na 9 punktów. W tym momencie trener Gdynian Frasunkiewicz wziął czas, wpuścił na parkiet Szubargę i Szczotkę. No i po prostu gra ASEKO w tym momencie została kompletnie odmieniona. 22-2 taka seria na przełomie trzeciej i czwartej kwarty.
Rozumiem, że Szczotka pozamiatał.
No można tak powiedzieć, tak. I od straty 9 punktów wyszli na prowadzenie 11 punktami. Potem jeszcze trochę AZS się pozbierał. Nelson bardzo dobrą serię w końcówce zaliczył, ale decydującego, że tu za 3 punkty nie trafił. No i to pozwoliło właśnie ASEKO na wygranie tego meczu 3 punktami.
W tej kolejce grały jeszcze dwie inne pomorskie drużyny. Polfarma Starogard Gdański pokonała Rosę Radom 69-54, natomiast drużyna Energii Czarnych Słupsk pokonała Anwil Włocławek 80-75. Paweł, pomorskie drużyny w koszykówce to trochę tak słabo stoją w tabeli, bo najlepsi Słupszanie 7 miejsce. Ja pamiętam czasy Prokomu, gdzie zawsze był mistrzem, a teraz trochę te role się odwróciły.
No tak, teraz jesteśmy od tych mistrzostw bardzo daleko. No w tej chwili ASEKO 10, Tref Sopot 13. Sopot gra nieźle, ale te wyniki jakoś nie przychodzą. No ciężko to powiedzieć, jak ten sezon będzie wyglądał, bo właśnie to z jednej strony jest dobra gra, ale z drugiej strony zawsze gdzieś tam zabraknie koncentracji, zawsze gdzieś jakiś taki słabszy okres w meczu się trafi. No i przez to są te porażki. Strata w tym momencie do liderów już jest dość spora. Niestety kiepsko wygląda sytuacja także pań z basketu Gdynia. One są 9 w tabeli. W tej chwili ostatni swój mecz wygrały. Była to ich dopiero pierwsza wygrana w sezonie po serii 6 porażek. Wygrana z PGE Siedlce na własnym parkiecie. Najlepsza w tym meczu była Swords, która zdobyła 16 punktów, Miłoszewska 14, Montgomery, debiutantka, zaliczyła bardzo dobry pierwszy mecz w drużynie z Gdyni, także 14 punktów. No i wygrały skutecznością to spotkanie. No, 7 punktów skuteczności rzutów za 3 punkty rywalek, tylko w ciągu całego meczu jedno takie trafienie. Ten wynik 71-59 nie obrazuje tak naprawdę przewagi basketu w tym meczu. Pierwsza kwarta wygrana 23-6, trzecia kwarta wygrana 22-13, no i przewaga już była 26-punktowa przed ostatnią kwartą. Trener tutaj troszkę już pozwolił swoim najlepszym zawodniczkom odpocząć. No i ostatnia kwarta przegrana 6-20, no to obrazuje właśnie jak duża była przewaga wcześniej w tym meczu basketu. Trochę zawodniczki z Siedlec odrobiły w końcówce, ale to już taki łabędzi śpiew był, można powiedzieć, bo to była strata nie do odrobienia.
Na koniec tego sportowego dialogu przejdźmy do piłki ręcznej. W czwartek w Ergo Arenie polska reprezentacja walcząca o awans do Mistrzostw Europy niestety przegrała z Serbią 32-37, natomiast w niedzielę w Rumunii ulegli biało-czerwoni 28-23 i Polska zajmuje ostatnie miejsce w grupie. Coś nie tak dzieje się z drużyną Dujszebajewa.
No nie są w najlepszej formie, ale z drugiej strony to są tylko 2 mecze, dopiero jeszcze jest dużo spotkań do rozegrania. I nie tylko my tracimy punkty, no bo Serbia chociażby przegrała swój mecz z Białorusią. Także tutaj jeszcze wszystko będzie się, gra się będzie toczyła do końca.
Widać, że Dujszebajew buduje zespół. Musi od nowa budować, bo tak naprawdę przecież kilku zawodników, chociażby z Igrzysk Olimpijskich, czy z wcześniejszych naszych sukcesów, nie mamy już. I są sprowadzani nowi młodzi zawodnicy. Myślę, że trochę czasu trzeba dać jeszcze tej reprezentacji. Ja przynajmniej jestem takiego zdania, że dajmy jeszcze trochę czasu, bo tak jak mówiłeś, dopiero 2 mecze, jeszcze wszystko przed nami.
No tak, ale to jest najgorszy start Polaków w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy od 1995 roku, więc coś nie tak się dzieje z ekipą Polaków, ale no z drugiej strony masz rację, tak, zmiana pokoleniowa i też brak Michała Jureckiego, no tak zwany dzidziuś, no to...
To jest widoczne.
Tak, to jest lider.
Zdecydowanie.
Lider tej kadry, więc naprawdę go brakuje, a jeśli mówimy o polskiej reprezentacji w piłce ręcznej, to jeszcze posłuchajmy wypowiedzi po meczu Polska-Serbia, gdzie przeważają jednak te takie negatywne opinie, bo nie ma z czego się cieszyć polska reprezentacja.
Myślę, że obrona i atak interesowała najlepiej. Przespaliśmy, myślę, że początek, później goniliśmy cały mecz nieudolnie i cóż, porażka 5 golami, także na pewno to boli, bo punkty stracone u siebie są niezmiernie ważne. Brakuje nam tego czegoś, no nie wiem czy Michała, czy kogoś innego, ale generalnie nie funkcjonuje tak, jak powinien.
Pierwsze wrażenie, ale szkoda, że mecz przegrany w tym debiucie, bo liczyliśmy na zwycięstwo przy pełnych trybunach. Każdy chciał to wygrać w Ergo Arenie, skończyło się inaczej, także gorzki debiut. Jakieś pozytywy są, ale więcej negatywów, jest masa pracy jeszcze przede mną, głównie w obronie i w ataku też, bo jest dużo rozwiązań taktycznych, które w tych paru dniach musiałem przyswoić. Także mówię, jeszcze kupę pracy przede mną.
Wprawdzie polska reprezentacja ta A uległa i Serbom, i Rumunii. Można powiedzieć jednak, że polska reprezentacja młodzieżówki spisała się trochę lepiej, ponieważ w niedawnym czasie w Chorzowie odbywał się międzynarodowy turniej młodzieżowców w piłce ręcznej i tam były 4 drużyny: Szwecja, Polska właśnie, Słowacja i Norwegia. Polska swój pierwszy mecz ze Słowakami wygrała 30-27. Następny mecz z Norwegami zremisowali 25-25 i ostatni mecz ze Szwedami niestety przegrali 25-29. I w ostateczności uplasowali się na trzecim miejscu. Cały czas to podium, nie jest to ostatnie miejsce. Ostatnie miejsce zajęła Słowacja. W tym samym czasie, ponieważ trwa jakby ten czas reprezentacyjny, Wybrzeże Gdańsk, nasza gdańska drużyna, grała mecz sparingowy z Meblami Wójcik Elblągiem. Niestety uległa w tym meczu, ale przegrała tylko jednym punktem. 28-29. Myślę, że drużyna z Elbląga chciała się zrewanżować za wygraną Gdańska sprzed 2 tygodni, gdzie dość wyraźnie Wybrzeże Gdańsk wygrało.
Tak jest. Można powiedzieć chyba ogólnie, że po tym tygodniu, że te wyniki pomorskich drużyn takie średnie.
W kratkę.
Tak jest, w kratkę. I to chyba będzie najlepsze podsumowanie tego dzisiejszego wydania sportowego dialogu. A za uwagę dziękuję Państwu.
Agata Marzec.
Paweł Trawiński.
I Przemysław Gawin.
Dialog sportowy.